Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Przegląd wojska.
Jest plac ogromny. Jedni zowią szczwalnią. Tam car psy wtrawia, nim puści na zwierza. Drudzy plac zowią grzeczniej gotowalnią. Tam car swe stroje próbuje, przymierza, nim w rury, w piki, w działa ustrojony, wyjdzie odbierać monarchów pokłony. Kokietka idąc na bal do pałacu nie tyle trawi przed zwierciadłem czasów, nie robi tyle umizgów, grymasów, ile car co dzień na tym swoim placu. Inni w tym placu widzą sarańczarnię. Mówią, że car tam hoduje nasiona. Chmury sarańczy, która wypasiona, wyleci kiedyś i ziemię ogarnie. Są, co plac zowią toczydłem chirurga, bo tu car naprzód lancety szlifuje, nim wyciągnąwszy rękę z Petersburga, tnie tak, że cała Europa poczuje. Lecz nim wyśledzi, jak głęboka rana, nim plastr obmyśli od nagłej krwi straty, już car puls przetnie. Szacha i sułtana i krew wypuści spod serca sarmaty. Plac różnych imion, lecz w języku rządów zowie się placem wojskowych przeglądów.
10 ranek. Już przeglądów pora. Już plac okrąża ludu zgraja cicha, jako brzeg czarny białego jeziora. Każdy się tłoczy, na środek popycha. Po placu, jako rybitwy nad wodą, zwija się kilku dońców i dragonów. Ciekawsze głowy tylcem piki bodą, na bliższe karki sypią grat bizunów. Kto wylazł naprzód, jak żaba z bagniska, ze łbem się cofa i kark w tłumy wciska. Słychać grzmot z dala, głuchy, jednostajny, jak kucie młotów lub młócenie cepów. To bęben pułków, przewodnik zwyczajny. Za nim szeregi ciągną się wzdłuż stepów. Mnogie i różne, lecz w jednym ubiorze. Zielone, w śniegu czernią się z daleka. I płynie każda kolumna jak rzeka i wszystkie w placu toną jak w jeziorze.
Tu mi daj, muzo, usta 100 Homerów, w każde wsać ze 100 paryskich języków i daj mi pióra wszystkich buchhalterów, bym mógł wymienić owych pułkowników i oficerów, i podoficerów, i szeregowych zliczyć bohaterów.
Lecz bohatery tak podobne sobie, tak jednostajne, stoi chłop przy chłopie. Jako rząd koni żujących przy żłopie. Jak kłosy w jednym uwiązane snopie, jako zielone na polu konopie. Jak wiersze, książki, jak skiby zagonów. Jak petersburskich rozmowy salonów. Tyle dostrzegłem, że jedni z Moskalów wyżsi od drugich na 5 lub 6 calów. Mieli na czapkach mosiężne litery, jakby łysinki. To grenadiery. I było takich 3 zgraje wąsalów. Za nimi niżsi stali w mnogich rzędach, jak pod liściami ogórki na grzędach. Żeby rozróżnić pułki w tej piechocie, trzeba mieć bystry wzrok naturalisty, który przegląda wykopane w błocie i gatunkuje i nazywa glisty.
Zagrzmiały trąby. To konne orszaki i rozmaitsze ułanów, huzarów, dragonów, czapki, kirysy, kołpaki. Myślałbyś, że tu kapelusznik jaki rozłożył składy swych różnych towarów. W końcu pułk wjechał. Chłopy, gdyby chlaki, okute miedzią jak rzęd samowarów, a spodem pyski końskie jako haki. Pułki w tak różnych ubiorach i broniach najlepiej będzie rozróżnić po koniach, bo tak i nowa taktyka doradza i z obyczajem ruskim to się zgadza. Napisał wielki jenerał Żomini, że koń nie człowiek dobrą jazdę czyni. Dawno już o tym wiedzieli Rusini, bo za dobrego konia gwardy jaka zakupisz u nich dobrych trzech żołnierzy. Oficerskiego cena jest czworaka i za takiego konia dać należy lutniste, skoczka albo też pisarza, a w czasach drogich nawet i kucharza. Skarbowe, chude, poderwane klacze, nawet te, które wożą lazarety, jeśli je stawią faraona gracze, liczą się zawsze klacz za dwie kobiety.
Wróćmy do pułków. Pierwszy wjechał kary, drugi też kary, lecz anglizowany. Dwa były gniade, a piąty bułany. Siódmy znów gniady, ósmy jak mysz szary. Dziewiąty rosły, dziesiąty mierzyna, a potem znowu kary bez ogona. U dwunastego na czole łysina, a zaś ostatni wyglądał jak wrona. Harmat wjechało 48, jaszczyków więcej, niżli drugie tyle. Wszystkiego 200, jak po wierzchu wnosim. Bo żeby dobrze zliczyć w jedną chwilę, śród mnóstwa koni i ludzi motłochu, trzeba mieć oko twe, Napoleonie, lub twoje, ruski, intendencie prochu. Ty, nie zważając na ludzi i konie, jaszczyków patrzysz, wnet liczbę ich zgadłeś. Wiesz, ile w każdym ładunków ukradłeś.
Już plac okryły zielone mundury, jak trawy, w które ubiera się łąka. Gdzieniegdzie tylko wznosi się do góry jaszczyk podobny do błotnego bąka lub polnej pluskwy z zielonawym grzbietem, a przy nim działo ze swoim lawetem usiadło na kształt czarnego pająka.
Każdy ten pająk ma nóg przednich cztery i cztery tylnych. Zowią się te nogi kanoniery i bombardyjery. Jeżeli siedzi spokojnie śród drogi, noga się każda gdzieś daleko rucha. Myślisz, że całkiem oddzielne od brzucha i brzuch jak balon w powietrzu ulata. Lecz skoro cicha, drzemiąca harmata nagle się zbudzi, rozkazem wzywana, jak tarantula, gdy jej kto w nos dmuchnie, wnet ściągnie nogi, podchyla kolana i nim się nadmie, nim jady wybuchnie, zrazu przed nimi kanonierami około pyska długo, szybko wije, jak mucha, co się w arszeniku splami. Siadłszy swój czarny pyszczek długo myje. Potem dwie przednie nogi w tył wywróci, tylnymi kręci, potem kiwa zadem. Nareszcie wszystkie nogi w bok rozrzuci. Chwilę spoczywa, w końcu buchnie jadem.
Pułki stanęły. Patrzą, car. Car jedzie. Tuż kilku starych konnych admirałów, tłum adiutantów i ćma generałów z tyłu i z przodu, a car sam na przodzie. Orszak dziwacznie pstry i centkowany, jak arlekiny, pełno na nich wstążek, kluczyków, cyfer, portrecików, sprzążek. Ten sino, tamten żółto przepasany, na każdym gwiazdek, kółek i krzyżyków, z przodu i z tyłu więcej niż guzików.
Świecą się wszyscy, lecz nie światłem własnym, promienie na nich idą z oczu pańskich. Każdy jenerał jest robaczkiem jasnym, co błyszczy pięknie w nocach świętojańskich. lecz skoro przejdzie wiosna carskiej łaski, nędzne robaczki tracą swoje blaski. Żyją, do cudzych krajów nie ucieką, ale nikt nie wie, gdzie się w błocie wleką. Jenerał w ogień śmiałym idzie krokiem. Kula go trafi, car się doń uśmiechnie. Lecz gdy car strzeli niełaskawym okiem, jenerał bladnie, słabnie, często zdechnie.
Śród dworzan prędzej znalazłbyś stoików, wspaniałe dusze. Choć gniew cara czują, ani się zarżną, ani zachorują, wyjadą na wieś, do swych pałacyków i piszą stamtąd. Ten do szambelana, ów do metresy, ów do damy dworu. Liberalniejsi piszą do furmana i znowu z wolna wrócą do faworu. Tak z domu oknem zrucony pies zdycha, kot miałknie tylko, lecz stanie na nogi i znowu szuka do powrotu drogi. I jakąś dziurą znowu w nidzie zcicha, nim stoik w służbę wróci triumfalnie, na wsi rozprawia. Cicho, liberalnie.
Car był w mundurze zielonym, z kołnierzem złotym. Car nigdy nie zrzuca mundura. Mundur wojskowy jest to carska skóra. Car rośnie, żyje i gnije żołnierzem. Ledwie z kolebki dziecko wyjdzie carskie, zaraz do tronu zrodzony paniczyk ma za strój kurtki kozackie, huzarskie, a za zabawkę szabelkę i biczyk. Sylabizując, szabelką wywija i nią wskazuje na książce litery. Kiedy go tańczyć uczą guwernery, biczykiem takty muzyki wybija.
Dorósłszy całą, jest jego zabawą zbierać żołnierzy do swojej komnaty, komenderować na lewo, na prawo i wprawiać pułki w musztrę i pod baty. Tak się car każdy do tronu sposobił. Stąd ich Europa boi się i chwali. Słusznie z Krasickim starzy powiadali, mądry przegadał, ale głupi pobił.
Piotra Wielkiego niechaj pamięć żyje. Pierwszy on odkrył te caropedyje. Piotr wskazał carom do wielkości drogę. Widział on mądre Europy narody i rzekł: Rosyję zeuropejczyć mogę. Obetnę suknie i ogolę brody. Rzekł i wnet poły bojarów, kniazików ścięto jak szpaler francuskiego sadu. Rzekł i wnet brody kupców i mużyków sypią się chmurą, jak liście od gradu. Piotr zaprowadził bębny i bagnety. Postawił turmy, urządził kadety, kazał na dworze tańczyć menuety i do towarzystw gwałtem wwiódł kobiety. I na granicach poosadzał straże i łańcuchami pozamykał porty. Utworzył senat, szpiegi, dygnitarze, odkupy wódek, czyny i paszporty. Ogolił, umył i ustroił chłopa. Dał mu broń w ręce, kieszeń narublował i zadziwiona krzyknęła Europa. Car Piotr Rosyją ucywilizował. Zostało tylko dla następnych carów przylewać kłamstwa w brudne gabinety, przysyłać w pomoc despotom bagnety, wyprawić kilka rzezi i pożarów, zagrabiać cudze dokoła dzierżawy, skradać poddanych, płacić cudzoziemców, by zyskać oklask Francuzów i Niemców, ujść za rząd silny, mądry i łaskawy.
Niemcy, Francuzi, zaczekajcie nieco, bo gdy wam w uszy zabrzmi huk ukazów, gdy knutów grady na karki wam zlecą, gdy was pożary waszych miast oświecą, a wam na ten czas zabraknie wyrazów, gdy car rozkaże ubóstwiać i sławić Sybir, kibitki, ukazy i knuty, chyba będziecie cara pieśnią bawić wariowaną. na dzisiejsze nuty.
Car jak kręgielna kula między szyki wleciał i spytał o zdrowie gawiedzi. Zdrowia ci życzym, szepcą wojowniki. Ich szepty były jak mruk stu niedźwiedzi. Dał rozkaz. Rozkaz wymknął się przez zęby i wpadł jak piłka w usta komendanta. I potem gnany od gęby do gęby na ostatniego upada szerżanta. Jęknęły bronie, szczęknęły pałasze i wszystko było zmieszane w odmęcie. Na liniowym, kto widział okręcie, ogromny kocioł, w którym robią kaszę, kiedy weń woda z pompy jako z rzeczki bucha, a w wodę sypie majtków rzesza, za jednym razem krup ze cztery beczki. Potem dziesiątkiem wioseł w kotle miesza. Kto zna francuską izbę deputatów, większą i stokroć burzliwszą od kotła, kiedy w nie projekt komisyja wmiotła i już nadchodzi godzina debatów. Cała Europa, czując z dawna głody, myśli, że dla niej tam ważą swobody. Już liberalizm z ust jako z pomp bucha. Ktoś tam o wierze wspomniał na początku, izba się burzy, szumi i nie słucha. Ktoś wspomniał wolność, lecz nie zrobił wrzątku. Ktoś wreszcie wspomniał o królów zamiarach, o biednych ludach, o despotach, carach. Izba znudzona krzyczy, do porządku! Aż tu minister skarbu jakby z drągiem wbiega z ogromnym budżetu wyciągiem, zaczyna mieszać mową o procentach, o cłach, opłatach, stemplach, remanentach. Izba wre, huczy i kipi i pryska i szumowiny aż pod niebo ciska. Ludy się cieszą, gabinety straszą, aż się dowiedzą wszyscy na ostatku, że była mowa tylko o podatku. Kto tedy widział owy kocioł z kaszą lub ową izbę, ten łatwo zrozumie, jaki gwar powstał w tylu pułku w tłumie, gdy rozkaz carski wleciał w środek kupy. Wtem 300 bębnów ozwały się huki i jak lud Newy, gdy pryśnie na sztuki, piechota w długie pożnęła się słupy. Kolumny jedne za drugimi dążą przed każdą bęben i komendant woła. Car stał jak słońce, a pułki dokoła jako planety toczą się i krążą. Wtem car wypuścił stado adiutantów, jak wróble z klatki albo psy ze smyczy. Każdy z nich leci, jak szalony krzyczy. Wrzask generałów, majorów, sierżantów, huk tarabanów, piski muzykantów. Nagle piechota, jak lina kotwicy, z kłębów rozkwita, wyciąga się sznurem. Ściany idącej pułkami konnicy łączą się, wiążą, jednym stają murem. Jakie zaś dalej były tam obroty, jak jazda rącza i niezwyciężona leciała obses na kartki piechoty, jak kundlów psiarnia trąbą poduszczona na związanego niedźwiedzia uderza. Widząc, że w kluby ujęto pysk zwierza, jak się piechota kupi, ściska, kurczy, nadstawia bronie jako igły jeża, który poczuje, że pies nad nim burczy. Jak wreszcie jazda w ostatnim poskoku, targniona smyczą, powściągnęła kroku. I jak harmaty w przód i w tył ciągano, jak po francusku, po rusku łajano, jak w areszt brano, po karkach trzepano, jak tam marzniono i z koni spadano, i jak carowi w końcu winszowano. Czuję tę wielkość, bogactwo przedmiotu, gdybym mógł opiąć, sławiłbym me imię, lecz muza moja, jak bomba w pół lotu, spada i gaśnie w prozaicznym rymie. I śród głównego manewru w obrotu, jak Homer w walce bogów, ja, ach, drzymie.
Już przerobiono wojskiem wszystkie ruchy, o których tylko car czytał lub słyszał. Śród zgrai widzów już się gwar uciszał. Już i sukmany, delije, kożuchy, co się czerniły gęsto wkoło placu, rozpełzały się. każda w swoje stronę i wszystko było zmarzłe i znudzone. Już zastawiano śniadanie w pałacu.
Ambasadory zagranicznych rządów, którzy pomimo i mrozu, i nudy, dla łaski carskiej nie chybią przeglądów i co dzień krzyczą: o dziwy, o cudy! Już powtórzyli raz tysięczny drugi, z nowym zapałem, dawne komplementy, że car jest taktyk, w planach niepojęty, że wielkich wodzów ma na swe usługi, że kto nie widział, nigdy nie uwierzy, jaki tu zapał i męstwo żołnierzy. Na koniec była rozmowa skończona zwyczajnym śmiechem z głupstw Napoleona i na zegarek już każdy spozierał, bojąc się dalszych galopów i kłusów, bo mróz dociskał 20 gradusów. Dusiła nuda i głód już doskwierał.
Lecz car stał jeszcze i dawał rozkazy. Swe pułki siwe, kare i bułane puszcza, wstrzymuje po 20 razy. Znowu piechotę przedłuża jak ścianę, znowu ją ściska w czworobok zawarty i znowu na kształt wachlarza roztacza. Jak stary szuler, choć już nie ma gracza, miesza i zbiera i znów miesza karty. Choć towarzystwo samego zostawi, on się sam z sobą kartami zabawi. Aż sam się znudził. Konia nagle zwrócił i w jenerałów ukrył się na tłoku. Wojsko tak stało, jak je car porzucił. I długo z miejsca nie ruszyło kroku. Aż trąby bębny dały znak nareszcie. Jazda, piechota, długich kolumn 200 płyną i toną w głębi ulic miejskich, jakże zmienione, niepodobne wcale do owych bystrych potoków alpejskich, co rycząc mętne walą się po skale, aż w jezior jasnym spotkają się łonie i tam odpoczną i oczyszczą wody, a potem z lekka nowymi wychody błyskają, toczą szmaragdowe tonie. Tu pułki weszły, czerstwe, czyste, białe wyszły, zziajane i oblane potem, roztopionymi śniegi poczerniałe, brudne spod lodu wydeptanym błotem.
Wszyscy odeszli. Widzę i aktory. Na placu pustym, samotnym zostało 20 trupów. Ten ubrany biało żołnierz od jazdy. Tamtego ubiory nie zgadniesz jakie, tak do śniegu wbity i stratowany końskimi kopyty. Ci zmarzli, stojąc przed frontem jak słupy, wskazując pułkom drogę i cel biegu. Ten się, zmyliwszy w piechoty szeregu, dostał w łeb kolbą i padł między trupy. Biorą ich z ziemi policejskie sługi i niosą chować martwych, rannych z połem. Jeden miał żebra złamane, a drugi był w pół harmatnym, przejechany kołem. Wnętrzności ze krwią wypadły mu z brzucha. Trzykroć okropnie spod harmaty krzyknął, lecz major woła: milcz, bo car nas słucha. Żołnierz tak słuchać majora przywyknął, że zęby zaciął. Nakryto co żywo rannego płaszczem, bo gdy car przypadkiem z rana jest takiej nagłej śmierci świadkiem i widzi naczczo skrwawione mięsiwo, dworzanie czują w nim zmianę humoru, zły, opryskliwy powraca do dworu, tam go czekają z śniadaniem nakrytem, a jeść nie może mięsa z apetytem.
Ostatni ranny wszystkich bardzo zdziwił. Grożono, bito, próżna groźba kara jenerałowi, nawet się sprzeciwił i jęczał głośno. Klął samego cara. ludzie niezwykłym, przerażeni krzykiem, zbiegli się nad tym parad męczennikiem. Mówią, że jechał z dowódcy rozkazem. Wtem koń mu stanął, jak gdyby zaklęty, a z tyłu wleciał cały szwadron razem. Złamano konia i żołnierz zepchnięty leżał pod jazdą płynącą korytem. Ale od ludzi litościwsze konie. Skakał przez niego szwadron po szwadronie. Jeden koń tylko trafił weń kopytem i złamał ramię. Kość na wpół rozpadła, przedarła mundur i ostrzem sterczała z zielonej sukni. Strasznie. Trupio biała. I twarz żołnierza równie jak kość zbladła. Lecz sił nie stracił. Wznosił drugą rękę, to ku niebiosom, to widzów gromady zdawał się wzywać i mimo swą mękę dawał im głośno długo jakieś rady. Jakie? Nikt nie wie. Nie mówią przed nikim. Bojąc się szpiegów, słuchacze uciekli i tyle tylko pytającym rzekli, że ranny mówił złym ruskim językiem. Kiedy niekiedy słychać było w gwarze car, cara, caru. Coś mówił o carze. Chodziły wieści, że żołnierz zdeptany był młodym chłopcem, rekrutem, Litwinem, wielkiego rodu, księcia, grafa synem, że ze szkół gwałtem w rekruty oddany i że dowódca, nie lubiąc Polaka, dał mu umyślnie dzikiego rumaka, mówiąc niech skręci szyję lach subaka. Kto był, nie wiedzą. I po tym zdarzeniu nikt nie posłyszał o jego imieniu. Ach, kiedyś tego imienia, o carze, będą szukali po twoim sumieniu. Diabeł je pośród tysiąców ukaże, któreś ty w minach podziemnych osadził. Wrzucił pod konie, myśląc, żeś je zgładził.
Nazajutrz z dala za placem słyszano psa głuche wycie. Czerni się coś w śniegu, przybiegli ludzie, trupa wygrzebano. On po paradzie został na noclegu. Trup na pół chłopski, na poły wojskowy, z głową strzyżoną, ale z brodą długą. Miał czapkę z futrem i płaszcz mundurowy i był zapewne oficerskim sługą. Siedział na wielkim futrze swego pana. Tu zostawiony, tu rozkazu czekał i zmarzł. I śniegu już miał za kolana. Tu go pies wierny znalazł i oszczekał. Zmarznął, a w futro nie okrył się ciepłe. Jedna źrenica śniegiem zasypana, lecz drugie oko otwarte, choć skrzepłe. Na plac obrócił, czekał stamtąd pana. Pan kazał siedzieć i sługa usiądzie. Kazał nie ruszać z miejsca, on nie ruszy. I nie powstanie, aż na strasznym sądzie i dotąd wierny panu, choć bez duszy. Bo dotąd ręką trzyma pańską szubę, pilnując, żeby jej nie ukradziono. Drugą chciał rękę ogrzać, ukryć w łono, lecz już nie weszły pod płaszcz palce grube i pan go dotąd nie szukał, nie pytał. Czy mało dbały, czy nadto ostrożny? Zgadują, że to oficer podróżny, że do stolicy niedawno zawitał, nie z powinności chodził na parady, lecz by pokazać świeże epolety. Może z przeglądów poszedł na obiady, może na niego mrugnęły kobiety. Może gdzie wstąpił do kolegi gracza i nad kartami zapomniał brodacza. Może się wyrzekł i futra i sługi, by nie rozgłosić, że miał szubę z sobą, że nie mógł zimna wytrzymać jak drugi, gdy je car carską wytrzymał osobą. Bo by mówiono, jeździ nieformalnie na przegląd z szubą, myśli liberalnie. O biedny chłopie, heroizm, śmierć taka, jest psu zasługą, człowiekowi grzechem. Jak cię nagrodzą? Pan powie z uśmiechem, żeś był do zgonu wierny, jak sobaka. O biedny chłopie, za cóż mi łza płynie i serce bije, myśląc o twym czynie. Ach, żal mi ciebie, biedny Słowianinie, biedny narodzie, żal mi twojej doli. Jeden znasz tylko heroizm, niewoli.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.